w terminie określonym statutem zawiadomienie otrzymali, więc nie będę tego porządku odczytywał. Zresztą jest on, powinien być, wyświetlony na tablicy. Za chwilę to uczynimy, ale każdy z Państwa dysponuje tekstem wydrukowanym. Kto z Państwa radnych ma wnioski w sprawie zmian porządku obrad? Bardzo proszę. Nie widzę, ale informuję Państwa, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Igor Sulik złożył pisemny wniosek o uzupełnienie porządku obrad, o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wspólnot mieszkaniowych Villa Mariana, Poniatowskiego 15 oraz Poniatowskiego 13 w Ząbkach. Druk numer 245. Wszyscy Państwo radni projekt tejże uchwały otrzymali dzisiaj w formie wydrukowanej. Czy są inne wnioski? Nie widzę. W związku z tym podaję pod głosowanie przedłożony wniosek zgłoszony przez pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały opisanego w druku nr 245? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję Państwa, że większością 22 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, porządek obrad został uzupełniony. Proponuję, aby ten punkt porządku obrad tradycyjnie został rozpatrzony na samym końcu projektów uchwał, a więc po punkcie 16, czyli po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej. Czyli będzie to punkt 17 porządku obrad. Dziękuję bardzo. Zamykam drugi punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 24 sesji Rady Powiatu Włomińskiego z dnia 8 września 2016 roku. Informuję Państwa, że drobne redakcyjne uwagi zostały zgłoszone przez panią radną Magdalenę Suchenek. Po potwierdzeniu, że są to zasadne uwagi, naniesiono stosowne poprawki. Innych poprawek do otwarcia sesji nie zgłoszono. W związku z tym poddaję pod głosowanie protokół z 24 sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że większością 20 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, protokół z 24 sesji został przyjęty. Zamykam trzeci punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu czwartego. Sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Szanowni Państwo, tym razem zgodnie z sugestiami Państwa radnych pisemna informacja została rozesłana, myślę, że z wystarczającym wyprzedzeniem. O ile sobie dobrze przypominam, to otrzymaliśmy w piątek, tak jest, pocztą elektroniczną, tekst informacji pana starosty. W związku z tym myślę, że chyba zasadnym będzie, jeżeli przejdziemy od razu do sekwencji pytań. Kto z Państwa radnych chciałby w związku z przedłożoną informacją zadać pytanie? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z tym zamykam czwarty punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu piątego. Informacja na temat rozbudowy i modernizacji szpitala, w tym SOR, bloku operacyjnego, diagnostyki obrazowej, OIT, sterylizacji, patomorfologii i przychodni specjalistycznej. Druk numer 244. Witamy reprezentantów, dyrekcję naszego szpitala wołomińskiego, a z informacji, które otrzymałem i od pana dyrektora, i od pana starosty, wynika, że informacje na temat rozbudowy syntetyczną, krótką przedstawi nam pan dyrektor Tomasz Boroński. Oczywiście pan dyrektor, jeżeli będzie miał wolę, aby uzupełnić, czy też dać jakiś wstęp do tej informacji, to będziemy zobowiązani. Bardzo proszę, oddaję panom głos.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, proponuję, żeby od razu przejść do dzieła. Czas jest niezbyt obfity, w związku z tym proszę, żeby Pan Tomasz Boroński rozpoczął prezentację i omawianie. Jeśli będzie trzeba, to uzupełnimy później.
Dzień dobry Państwu. Postaram się w tak skrócie telegraficznym przedstawić Państwu projekt rozbudowy szpitala, a mianowicie zacznę od demografii. W 75 roku ubiegłego wieku szpital był wybudowany na 120 tysięcy mieszkańców. W chwili obecnej mamy ponad 200 tysięcy mieszkańców powiatu, który szpital obsługuje. Z racji za tym idą potrzeby w zakresie zwiększenia powierzchni użytkowej szpitala, między innymi na część diagnostyczno-zabiegową. I zarząd szpitala podjął decyzję odnośnie wykonania koncepcji rozbudowy i na bazie tej koncepcji rozbudowy jest realizowany w chwili obecnie projekt budowlany odnośnie rozbudowy szpitala. Projekt realizuje konsorcjum firma AB Projekt i TW Engineers, obie firmy z Krakowa, wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego. I tak idąc, pokażę Państwu obecny układ budynków, który zawiera między innymi budynek główny, w którym znajduje się SOR, w którym znajdują się oddziały szpitalne, jak i również przychodnia specjalistyczna. Z uwagi na to, że SOR, bo chcemy nałożyć główny nacisk, żeby rozbudować SOR. SOR w obecnej powierzchni nie jest w stanie podjąć tylu pacjentów, którzy w chwili obecnej przychodzą ze swoimi potrzebami. I tak średnio można założyć, że średnio na dobę 88 pacjentów przewija się przez szpitalny oddział ratunkowy. Szpitalny oddział ratunkowy mieści się w części parterowej i zajmuje powierzchnię 230 metrów kwadratowych. W tym należy wziąć pod uwagę, że to są również, tam jest również zaplecze sanitarno higieniczne, jak i również gabinety zabiegowe, gabinety przyjęć, gabinety obserwacyjne. W związku z powyższym ta powierzchnia jest dalece niewystarczająca, żeby przyjąć taką ilość pacjentów. W części urazowej, chirurgicznej mamy powierzchnię poczekalni o powierzchni 15 metrów kwadratowych, gdzie często można spotkać 30 pacjentów oczekujących na zabieg. Idąc z potrzebami między innymi pacjentów, zamierzamy rozbudować o budynek pierwszy, który będzie obejmował całe zaplecze diagnostyczno-zabiegowe. W tym budynku będzie szpitalny oddział ratunkowy, zakład diagnostyki obrazowej. To będzie się mieściło na parterze. Na pierwszym piętrze będzie się mieścił oddział intensywnej terapii i blok operacyjny składający się z czterech sal. Oprócz tego chcemy z przychodni, ze szpitala, z budynku głównego wyprowadzić przychodnię specjalistyczną, aby pacjenci, jak i również osoby towarzyszące im nie poruszały się po budynku głównym, gdzie powinny znajdować się tylko oddziały szpitalne. W związku z powyższym proponujemy rozbudowę o budynek dodatkowy, który będzie wzdłuż ulicy Gdyńskiej. To jest budynek numer 2. w którym na parterze będzie w tej części się umieściła część obejmująca dzieci zdrowe, dzieci chore, w tym również i podstawowa opieka zdrowotna. Natomiast w części drugiej będzie poradnia K, poradnia ginekologiczno-położnicza, natomiast na piętrze pierwszym będzie 19 poradni specjalistycznych. I tak tu Państwo na przykładzie macie widok, rzut parteru projektowanego budynku. Ta część stanowi szpitalny oddział ratunkowy. W chwili obecnej obszar obserwacyjny obejmuje u nas 4 stanowiska. Zamierzamy docelowo umieścić tych stanowisk 10, w tym również 2 stanowiska obserwacyjne dla dzieci wymagających takiej obserwacji. Oprócz tego oddzielamy gabinety diagnostyczno-konsultacyjne od pozostałej części SOR-u, gdzie w części tej zaznaczonej kolorem zielonym, co wskazuje wskaźnikiem, będzie poczekalnia. W części dolnej będzie poczekalnia dla dzieci. Przepraszam. W części dolnej będzie poczekalnia dla dzieci małych, w tym również tych, które będą wymagały potrzeby, załóżmy, jakiejś drobnej interwencji chirurga. 4 gabinety będą: gabinet neurologiczny, gabinet ortopedyczny, gabinet chirurgiczny, jak i również gabinet internistyczny. Obok, w sąsiedztwie SOR-u, będzie cały zakład diagnostyczno-obrazowy obejmujący tomograf, rezonans, pracownię endoskopową, pracownię USG, począwszy od tradycyjnego USG, USG Dopplera i echo serca. Rzut pierwszego piętra będzie obejmował oddział intensywnej terapii. W tej chwili mamy na oddziale intensywnej terapii 6 stanowisk intensywnej reanimacji, intensywnej diagnostyki, gdzie to jest minimum. Właściwie nie minimum, bo minimum obejmuje 2% według rozporządzenia ministra zdrowia, 2% liczby łóżek szpitalnych. My mamy ponad 300 łóżek, czyli powinniśmy mieć ponad 6 tych stanowisk. Mamy 6 stanowisk. Przy natłoku pacjentów wymagających intensywnej terapii nie jesteśmy w stanie wszystkich pomieścić naraz. Są dni, gdzie bywa, że i nawet 10 pacjentów trzeba poddać intensywnej terapii. Posiłkujemy się w tym przypadku salą R na oddziale internistycznym. W związku z powyższym planujemy rozbudowę o dodatkowe stanowiska intensywnej terapii, czyli w sumie 13 stanowisk, w tym 2 stanowiska izolatkowe i jedno stanowisko, gdyby był przypadek jakiejś zakaźnej choroby. Oprócz tego blok operacyjny będzie rozbudowany o część tak zwaną czystą i część brudną, zawierający 4 sale operacyjne, w tym tak zwane sale przygotowawcze do znieczulenia ogólnego przy przyjęciu pacjenta. Komunikacja i przywóz pacjentów z budynku głównego, czyli z oddziału, będzie odbywał się za pośrednictwem 2 nowych wind, które będą łączyły od 5 piętra aż do części 1 piętra nowego budynku, gdzie będzie można pacjenta przewieźć na blok operacyjny. Dodatkowo będzie sala pooperacyjna licząca 6 stanowisk. W dalszej kolejności to jest rzut parteru projektowanego budynku przychodni specjalistycznej. Tak jak wcześniej mówiłem, w tym skrzydle będzie część diagnostyczno-konsultacyjna dla dzieci zdrowych i dzieci chorych. Tu będzie poradnia K, łącznie z poradnią ginekologiczno-położniczą, czyli wejście dla pacjentek będzie oddzielne, nie będzie mieszania się z pozostałymi pacjentami, jeżeli mają przyjść na konsultację do poradni specjalistycznej. Tu mamy rzut pierwszego piętra, gdzie zamierzamy z budynku głównego wyprowadzić pracownię fizjoterapii i umieścić ją na pierwszym piętrze budynku przychodni. No i pozostałe 19 poradni specjalistycznych. Idąc dalej, poziom piwnicy. Poziom piwnicy nowego budynku numer 1 będzie obejmowało zakład sterylizacji, bo w tej chwili mamy taką pseudosterylizację i korzystamy ze sterylizacji szpitali warszawskich, jak i również chłodnie do przechowywania zwłok, kaplice, nowa kaplica będzie, no i sala ostatniego pożegnania się ze zmarłym. Zwalniając drugie, czwarte, jak i również pierwsze i części drugie piętro budynku głównego, zamierzamy w przyszłości przebudować oddziały istniejące tak, aby sale pacjentów posiadały własne sanitariaty. W związku z powyższym, tu jest przykładowy projekt zabudowania i technologii piętra budynku istniejącego, gdzie mamy sale dwuosobowe z oddzielnymi sanitariatami. Tu jest widok budynków tego, przepraszam. Tu jest widok budynku numer 1, gdzie podjazd będzie od ulicy Gdyńskiej karetek. Będą podjeżdżały tutaj w tej części, o tutaj, gdzie pokazuję, będzie podjeżdżała karetka, wysadzała pacjenta. Tu jest widok budynku przychodni. Tu jest od ulicy Gdyńskiej. Tu jest widok poczekalni SOR-u, gdzie będzie taki dach z prześwietlem. Tu jest od strony ulicy Parkowej, tak. Proszę Państwa, przewidywany szacunkowy koszt według wartości kosztorysowej inwestycji. Oba budynki są szacowane, że zrealizujemy je w tak zwanym stanie wykończeniowym w wysokości... Nie, niech Pani nic nie rusza, bo ja tam miałem 37, chciałem ogólną kwotę pokazać, bo tam są szczegóły, proszę Państwa, tam są szczegóły odnośnie robót poszczególnych dróg, także wartość ponad 37 milionów złotych, to jest wartość realizacji dwóch budynków bez wyposażenia. Mówię, to jest budynki zamknięte, oddane do użytkowania, bez wyposażenia. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że to jest, proszę Państwa, to są wartości szacunkowe, czyli architekt, bazując na koncepcji, zrobił szacunek wartości kosztorysowej, idąc z założenia, ile mniej więcej metr kwadratowy powierzchni netto będzie kosztował. I on założył, że budynek główny, ten pierwszy, będzie cena, wartość jego za jeden metr w granicach 3,5 tysiąca złotych, natomiast budynek przychodni założył, że to będzie około 2,5 tysiąca złotych. Dobrze mówię. Pediatryczny to jest według koncepcji, którą mieliśmy w zakresie rozbudowy. Myślimy to przyszłościowo, żeby oddział pediatryczny też wyprowadzić z budynku głównego szpitala, ale to jest przyszłość. Jak zakończymy tą inwestycję i zrobimy reorganizację oddziałów, to wtedy będziemy mogli myśleć, gdzie będziemy poszerzać oddziały, załóżmy wewnętrzne, bądź geriatryczny na przykład oddział, to wtedy będziemy mogli pomyśleć o przeniesieniu pediatrycznego do oddzielnego budynku z niezależnym wejściem. To dziękuję. Jeżeli Państwo macie pytania, to bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi za sprawne i syntetyczne przedstawienie koncepcji rozbudowy szpitala. Ja pragnę wyrazić swoją radość z tego, że ten wyczekiwany moment, w którym będziemy mogli poważnie porozmawiać o rozbudowie szpitala, zbliża się wielkimi krokami. Ja wierzę w to, że no może nie uda się w tej kadencji sprawy zakończyć, ale na pewno jesteśmy w stanie ją rozpocząć i doprowadzić do momentu, w którym jej kontynuacja będzie już bezdyskusyjna i będzie po prostu konieczna. Szpital Wołomiński na pewno wymaga szybkiej interwencji w związku z tym, że warunki lokalowe, w których przychodzi pracować lekarzom, ale przede wszystkim leczyć się pacjentom, są warunkami absolutnie nieadekwatnymi do dzisiejszych czasów, a od warunków lokalowych rozpoczyna się jakość pracy odbierana przez pacjentów, a wiemy doskonale, że z oceną jakości bywa bardzo różnie, ale trudno czegokolwiek wymagać w momencie, kiedy w tak bardzo niesprzyjających warunkach trzeba realizować swoje obowiązki. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zadać pytania w związku z przedstawioną koncepcją. Bardzo proszę, pani Magdalena Suchenek.
Panie dyrektorze, jak już pan powiedział o tym, że to są w surowym stanie budynek, to proszę mi tak przybliżająco określić, ile by kosztowało jego wyposażenie. I druga moja prośba, czy państwo sprawdzaliście, rozglądaliście się, czy jest możliwość pozyskania na to środków zewnętrznych?
Ja chciałbym powtórzyć, że to jest stan wykończeniowy, nie surowy. W związku z powyższym pozostaje tylko wyposażenie w postaci mebli, no i sprzętu medycznego. Część sprzętu medycznego dysponujemy, który jesteśmy w stanie go przenieść do tego nowego obiektu. Natomiast tam, gdzie będzie rozbudowana ilość miejsc dodatkowych, czyli w przypadku SOR-u, jak jest załóżmy tam 13 miejsc, no to są założenia, że na 3 stanowiska to musi być tyle i tyle sprzętu takiego. My dysponujemy w tej chwili jakby w parze do 6 stanowisk, więc będziemy musieli to zakupić. Natomiast odnośnie pytania, czy staramy się o środki zewnętrzne, chciałbym zauważyć, że w chwili obecnej jest już właściwie na ukończeniu rozpatrywanie projektu w zakresie działania 9.1, czyli infrastruktura w ratownictwo medyczne, które organizowane jest przez Ministerstwo Zdrowia. Więc my na, i to jest jedyny konkurs, który został tak szybko ogłoszony w przypadku, kiedy większość szpitali nie jest przygotowana na to, ze względu, żeby o to się ubiegać, trzeba mieć już gotowy projekt, w tym pozwolenie na budowę. My akurat wykorzystaliśmy tutaj wniosek o dofinansowanie w zakresie budowy lądowiska i w chwili obecnej uzyskaliśmy to dofinansowanie, jesteśmy na etapie przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie. Jest to umowa w wysokości 2 milionów złotych, znaczy dofinansowanie będzie wynosiło 1 600 tysięcy. My w planie inwestycyjnym założyliśmy, że 1 600 będziemy mieli dofinansowania z Unii i 400 tysięcy środków własnych na budowę lądowiska. Natomiast nic nam nie wiadomo, żeby w tej perspektywie 2014-2020, już nie mówiąc o środkach ogólnopolskich organizowanych przez Ministerstwo między innymi Zdrowia, a już w ogóle przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, gdzie środki na rozbudowę infrastruktury ochrony zdrowia zostały wyłączone w województwie mazowieckim. Pozostałe województwa dysponują konkursami na infrastrukturę w rozbudowę obiektów ochrony zdrowia. W związku z powyższym możemy liczyć jedynie o środki w Ministerstwie Rozwoju jako tak zwanego programu Rozwój Mazowsza, czyli rozbudowa szpitala w ramach środków rozwoju Mazowsza. Natomiast o innych konkursach w zakresie dofinansowania to nic nam na razie nie wiadomo. Chyba że ogłoszą konkurs, jeżeli nie zrealizują tych środków, które Ministerstwo Zdrowia ma na ten czas na realizację infrastruktury w ratownictwo medyczne, bo tylko pod tym kątem byśmy mogli się ubiegać o te środki. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że gdyby to pytanie o pewność dofinansowania zewnętrznego było w sposób stanowczy stawiane w poprzedniej kadencji, to dzisiaj nie moglibyśmy się szczycić tym, że Szpital Wołomiński posiada jedną z najnowocześniejszych w Polsce stacji dializ. A zupełnie niedawno wpłynęła do nas znakomita informacja, że powiat, Szpital Wołomiński otrzyma 4 200 000 zł środków, które są związane ze zwrotem nakładów poczynionych, są refundacją nakładów, czyli zwrotem nakładów związanych z budową stacji dializ. A przecież jej otwarcie miało miejsce już dosyć dawno. Ja przepraszam, ale korzystam z tej okazji do tego, żeby swój pewien entuzjazm czy przekonanie o tym, że tę inwestycję trzeba pilnie rozpocząć, głośno wyrazić. Przecież 4 200 000 to wystarczy do tej kwoty dorzucić choćby drugie tyle i już naprawdę można zacząć i myśleć o tym, że będzie tego bardzo wymierny efekt. Gorąco Państwa zachęcam do tego, abyśmy tak na tę sprawę patrzyli. Myślę, że budowa szpitala to jest jeden z tych tematów, na który na pewno nie będziemy mieli pokusy, aby patrzeć przez pryzmat jakichś lokalnych potrzeb, lokalnych interesów. To jest nasza wspólna sprawa. Gorąco do tego zachęcam. Czy są jakieś inne pytania? Bardzo proszę, pan Jerzy Mikulski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zapytać o kilka spraw. Może najpierw w formie kilku uwag. Chciałem zapytać, czy jest możliwość etapowania całej tej inwestycji, bo patrząc na rozmach tutaj sal i zabiegów i obiektów całej kubatury, która zaproponowana jest w tym projekcie, to jest bardzo, bardzo obszerna. No nie wiem, czy tutaj najpotrzebniejszą salą w szpitalu jest restauracja akurat, jej nowa budowa, ale no, skoro Państwo przewidzieli, może niech też tak będzie. Natomiast chciałem tylko powiedzieć tak, szpitale w tej chwili oddawane w miarę nowe, w Pułtusku, przedtem w Grodzisku, to jest rząd wielkości ponad 200 milionów z wyposażeniem, więc myślę, że zakres, o którym tutaj my dzisiaj mówimy, trzeba patrzeć znacznie więcej, jak tutaj pan dyrektor przedstawił. Ale chciałem powiedzieć tak, na pewno potrzeba modernizacji, rozbudowy naszego szpitala jest niezaprzeczalna, nie bezapelacyjna. Natomiast ja zawsze staram się patrzeć na to w taki oto sposób, patrząc na to, co z tego będzie i co to nam da na pokrycie tutaj całych kosztów bieżących utrzymania, bo potem to wszystko trzeba oświetlić, ogrzać, wyposażyć, eksploatować. Pytanie moje jest takie, czy mamy materiały, czy są porównania zapotrzebowania na usługi medyczne, które Państwo tutaj przewidzieli na naszym terenie, bo jak porównamy to z kontraktem, który dzisiaj ma szpital, to tak boję się, że nie we wszystkich punktach jesteśmy tutaj zgodni i może nastąpić znaczny rozjazd sytuacji. Oczywiście bezapelacyjnie SOR, który jest tutaj przedmiotem wielu uwag i wprost nawet zgłaszanych pretensji naszych mieszkańców wymaga modernizacji i dostosowanie dzisiaj istniejących obiegów do należytych warunków pracy. Ale może chciałbym zacząć od tego, tak? Czy Państwo przewidzieli, czy jest możliwość zetapowania całego przedsięwzięcia? Na jakim etapie dzisiaj dokumentacyjnie sprawa jest zaawansowana? Czy firma, z którą Państwo macie podpisany kontrakt, ma uzyskać zezwolenie na budowę? I jaki zakres obejmuje to zezwolenie na budowę? Potem jeszcze będę miał kilka. Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Odnośnie etapizacji tych robót, to chciałbym przypomnieć, że budynek stacji dializ był budowany przez 3 lata łącznie z oddziałem nefrologii. Koszt, w którym się zamknęliśmy, czyli budynek stacji dializ łącznie z oddziałem nefrologii, łącznie z wyposażeniem, to był 12 milionów złotych. Dotacji wiemy, ile otrzymaliśmy z powiatu w ramach realizacji tego projektu. To było 7,9 miliona rozłożone na 3 lata. Etapyzacja budowy tego nowych obiektów, naturalnie zakładamy, że w rok ani w 2 lata nie wybudujemy obydwu budynków, ale planujemy, żeby w 2 lata wybudować ten główny budynek diagnostyczno-zabiegowy i wykończyć go. Ja chciałem zauważyć, że stacja dializ również obejmowała wyposażenie. Także 36 stanowisk dializacyjnych łącznie z całym oddziałem, począwszy od szafki, skończywszy na łóżku i skończywszy na aparacie USG. Idąc dalej, to wartość szacunkowa kosztorysu, którą ja Państwu przedstawiłem, jest to wartość podana przez Biuro Projektowe z Krakowa, które jest na etapie realizacji projektu pod pozwolenie na budowę. Czekamy na warunki zabudowy. W sierpniu złożyliśmy o tak zwaną WZ-kę. W tej chwili są konsultacje z gminą Kobyłka, bo graniczymy z Kobyłką. No i z Ministerstwem Środowiska, to znaczy gmina Wołomin konsultuje ten projekt z tymi instytucjami i z gminą Kobyłka. Czekamy na WZ-kę, jeżeli otrzymamy WZ-kę, już będziemy gotowi, żeby móc złożyć dokumentację o pozwolenie na budowę.
Bardzo dziękuję. Czy pan radny chce kontynuować? Proszę.
Nie, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są kolejne pytania? Bardzo proszę, pan Wiesław Mędrzycki.
Moje pytanie raczej dotyczy kwestii technicznej. Chodzi mi, czemu dyrekcja przyjęła koncepcję wybudowania 2 budynków i w zasadzie, o ile inne części szpitala są połączone jakimiś łącznikami, tutaj mamy całkowicie oddzielony budynek numer 2 od jednego, jest to tak jakby całkiem przygotowanie do całkiem odrębnej instytucji, czyli przychodnie, które w ogóle nie miałyby powiązania z całą resztą szpitala. No może jednak przydałby się jakiś łącznik, jeżeli nie dla lekarzy, to chociaż dla pacjentów, którzy chociaż do czasu będą chodzić od przychodni do szpitala i z powrotem. Ale to jest drobiazg, to jest wszystko do poprawienia. Chodzi mi o to, czy rozdzielenie na 2 budynki właśnie jest po to, żeby robić tą inwestycję etapami, czy też to są jakieś inne wymagania, które po prostu inne zadania będą jakby związane z zadaniami wykonywanymi, czyli całkowicie przewiduje się na przykład w przyszłości komercjalizację na przykład usług w budynku numer 2. Więc wtedy miałoby sens po prostu wydzielanie tego budynku ze szpitala, bo przy okazji można rozbić koszty administracyjne, po prostu rozliczyć oddzielnie obydwa budynki. Natomiast jeżeli to miałoby funkcjonować jako jeden organizm, no wydaje mi się, że rozdzielanie tego na 2 budynki nie ma takiej po prostu potrzeby. No chyba, że bierzemy pod uwagę inwestycje robione etapami, więc wtedy każdy budynek oddzielnie wykonywany dawałby jakby samodzielną możliwość wybudowania bez po prostu częściowego, bez zamykania całości projektu. Chciałbym, żeby pan dyrektor jakby odniósł się do tego, czemu to są dwa budynki i czy była brana koncepcja po prostu połączenia je jakimś łącznikiem czy czymkolwiek, które ułatwiłby funkcjonowanie obydwu budynków jako jednego organizmu.
Pan dyrektor Andrzej Gruza chce odpowiedzieć na to pytanie.
Chciałbym prosić, żeby na temat rozwiązań funkcjonalnych wypowiedziała się najbardziej kompetentna osoba, czyli pan dyrektor, zastępca do spraw medycznych. Bardzo proszę.
Proszę, pan Piotr Wesołowski. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Ja tylko uzupełnię, przepraszam, bo ja nie pokazałem tutaj w tej prezentacji państwu, że część piwniczna budynku głównego, czyli to jest część piwniczna budynku tego nowego. Budynek obecny, który mieści się tu, w tej lokalizacji, będzie połączony częścią piwniczną korytarzem aż do budynku przychodni. Także łączność będzie komunikacyjna, piesza dla personelu, dla pracowników, żeby mogli przechodzić z budynków do budynków. Dziękuję bardzo.
Witam serdecznie. Postaram się krótko odpowiedzieć na to pytanie. Czy nad tym się zastanawialiśmy się nad dwoma budynkami i rozdzieleniem funkcji? Oczywiście tak, to było podstawowe założenie, dlatego że to w chwili obecnej mamy do czynienia ze zjawiskiem pomieszania przestrzenno-funkcjonalnego. Nasza przychodnia specjalistyczna znajduje się naprzeciwko bloku operacyjnego. Blok operacyjny jest połączony z SOR-em, windą publiczną. Zakład radiologii znajduje się w separacji od SOR-u. Pracownia endoskopowa znajduje się w zupełnie innym miejscu. Obecna filozofia budowania szpitali sprowadza się do dwóch założeń. Jeśli myślimy o SOR-ze, to tylko i wyłącznie w kategoriach tak zwanej gorącej platformy, oczywiście z punktu widzenia pacjenta i organizacji opieki nad nim. Cóż to jest gorąca platforma? To jest SOR w bezpośrednim połączeniu z zakładem diagnostyki obrazowej, gdzie nie musi być windami przewożone w inne miejsca. To jest bezpośrednie sąsiedztwo bloku operacyjnego i sprzężonego z nim oddziału intensywnej opieki medycznej. U nas oczywiście OIT znajduje się w rozdzieleniu od SOR-u. Czyli pierwsze założenie, jądro szpitala, jądro dyżurowe szpitala to jest gorąca platforma i jeżeli myślimy o czymś oczywistym, to znaczy o modernizacji SOR-u, to logiczną konsekwencją jest także jest otoczenie go przez inne komórki, które tworzą właśnie tęże gorącą platformę. Natomiast druga część tej filozofii, czy druga filozofia, to jest wyprowadzenie wszelkiej działalności ambulatoryjnej poza centrum szpitala. Obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że ruch pacjentów ambulatoryjnych miesza się z ruchem pacjentów szpitalnych. Wykorzystywane są te same windy dla transportu pacjentów ciężko chorych, pacjentów w stanie krytycznym SOR-u, pacjentów na badania obrazowe, tymi samymi windami, którymi jeżdżą osoby, które przychodzą z zewnątrz. To oczywiście taka sytuacja oczywiście nie może mieć miejsca. Intencją jest to, aby całe lecznictwo ambulatoryjne, które prowadzimy, czyli przychodnie specjalistyczne, czyli fizjoterapia ambulatoryjna, czyli podstawowa opieka zdrowotna z ramieniem w postaci nocnej pomocy lekarskiej, były odseparowane od szpitala, także oczywiście ze względów epidemiologicznych. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Szanowni państwo, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie dyrektorze, mam dwa pytania z dwoma zdaniami poprzedzającymi. Nikt nie planuje inwestycji wyłącznie w stanie, nazwijmy to, surowym, tak aby były puste ściany, więc należy spojrzeć na to kompleksowo. Czy robiliście państwo, czy zamówiliście symulację kosztów wyposażenia? To jest według mnie kluczowa rzecz. Jeżeli tak, to prośba o przedstawienie informacji na temat całościowej kwoty. Biorąc pod uwagę, że nie mówimy o aparacie USG, o którym wspomniał pan dyrektor na oddziale nefrologii, tylko mówimy o sprzęcie o zupełnie innych parametrach, również kwotowych. I drugie pytanie, czy w ramach SOR-u, przynajmniej w ramach SOR-u, planujecie państwo zapewnienie pomocy chirurga dziecięcego, czyli gabinetu chirurga dziecięcego. Przypomnę, że ta kwestia krąży jak widmo nad nami, a dzisiaj nawet dziecko z Kobyłki potrącone przez samochód w szczycie komunikacyjnym było wiezione na Niekłańską. I naprawdę włos się jeży nawet u tych, którzy włosów nie mają, bo ta sytuacja po prostu jest nie do przyjęcia. Dziękuję.
Pytanie zadawał pan radny Tomasz Szturo. Pan dyrektor Wysołowski, bardzo proszę.
Ja postaram się odpowiedzieć na drugie pytanie. Było to w zasadzie przedstawiane przez pana dyrektora Borońskiego. Tak, oczywiście planujemy w strukturze funkcjonalnej miejsce do udzielania świadczeń zdrowotnych w nowo planowanym SOR-ze właśnie z przeznaczeniem dla dzieci. Będzie odrębna poczekalnia, odrębny punkt udzielania pomocy. Natomiast kwestie kadrowe i kompetencji lekarskiej to jest już zupełnie inna kwestia. Natomiast bezwzględnie jest to zaplanowane. Tak jest. Diagnostyka, OIT, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej również będzie zmierzał w kierunku możliwości udzielenia pomocy najmłodszym pacjentom.
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Jeszcze jest pytanie, które, panie dyrektorze, które już po raz drugi zostało zadane, które dotyczy kosztów wyposażenia szacowanych. Być może to nie jest ten etap, ale być może państwo już macie jakąś wiedzę na ten temat. Proszę.
Proszę państwa, w zakresie wyposażenia, to może zacznijmy od zakładu diagnostyki obrazowej. Zakład diagnostyki obrazowej planujemy oddać w tak zwany outsourcing. Z racji tej, że w tej chwili outsourcujemy tomograf, chcemy mieć komplet, czyli również i rezonans, to żeby nie ponosić tak wysokich kosztów, ogłosimy konkurs na outsourcowanie powierzchni z wyposażeniem, to co we wszystkich szpitalach w tej chwili jest przeprowadzane. Związane jest to między innymi z tym, że bardzo trudno jest o radiologów. I radiolog powinien być w dyspozycji, kiedy SOR funkcjonuje przez 24 godziny, to radiolog powinien być przez 24 godziny w dyspozycji. I firmy diagnostyczne typu LuxMed, MLMed, Eficea, one się specjalizują w tego typu zagospodarowaniu powierzchni z przeznaczeniem na diagnostykę obrazową i wyniki badań są na bieżąco. Jeżeli koniunktura się zmieni w zakresie zwiększenia się ilości radiologów na rynku, niewykluczone, że będziemy myśleć docelowo, żeby przejąć to już jako użytkowanie własne. Odnośnie SOR-u. SOR nam się zwiększa, proszę państwa, tylko tak zwane gabinety konsultacyjno-zabiegowe, gdzie w chwili obecnej my dysponujemy sprzętem na wyposażeniu obecnego SOR-u. Pozostają jedynie stanowiska tak zwane obserwacyjne, gdzie instalujemy dodatkowe kardiomonitory. Koszt jednego kardiomonitora to jest w granicach 8000 zł, jeżeli mamy 6 stanowisk. Dojdzie nam 13, to państwo możecie sobie policzyć. W zakresie oddziału intensywnej terapii, to tak jak mówię, tam już jest sprzęt tak zwany przenośny. I ten sprzęt będziemy dostosowywać naturalnie również do ilości zespołu, który musi być zatrudniony przy ilości łóżek w oddziale intensywnej terapii. Natomiast stwierdzenie, że to jest budynek, że ten budynek będzie właściwie pusty, bez wyposażenia, to jeżeli będziemy
Projekt zakłada również wentylację i klimatyzację laminarną dla bloku operacyjnego, dla sal operacyjnych. Także kwestia jest tylko wstawienia łóżek, stołów operacyjnych ze sprzętem anestetycznym. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Jeszcze pan Mikulski. Bardzo proszę.
Panie dyrektorze, no nie chciałbym być niegrzeczny, ale wie pan, to nie my mamy liczyć i nie my mamy obliczać, kto ile ma i jakich nakładów tutaj dokonać. Natomiast chciałbym zapytać o taką konkretną rzecz. Kiedy będziemy mogli dostać od państwa informacje, od samej informacji, to o co pytałem i też pan nie odpowiedział mi, stopnia zaawansowania prac projektowych, kosztorysowych, sytuacji prawnej, możliwości zetapowania całego przedsięwzięcia i rzeczywistych kosztów realizacji tego przedsięwzięcia, bo to po prostu jest coś, co będzie wymagało naprawdę dużych nakładów. Poza tym odniesienie do kontraktu, których mamy i rozeznania w zakresie zapotrzebowania na usługi, które państwo chcecie rozbudowywać na naszym terenie w świetle możliwości zwiększenia kontraktów, bo to będzie chyba główne źródło finansowania w przyszłości szpitala. Nie, panie dyrektorze, ja bardzo dziękuję, bo w tej chwili wystarczająco państwo powiedzieli ogólnie. Ja bym chciał taki materiał konkretnie wynikowy, cyfrowy i móc się nad nim pochylić. Dziękuję bardzo.
Tylko dodam jedną rzecz. Oczywiście kosztów odnośnie już szczegółowego wyposażenia w sprzęt medyczny na tym etapie jeszcze nie mamy przygotowane. Natomiast projekt wraz z pozwoleniem na budowę, umowę mamy zawartą do końca listopada tego roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Chciałem tylko dodać, że oczywiście projektom technicznym będą towarzyszyły szczegółowe kosztorysy inwestorskie. Dopiero wtedy będziemy szczegółowo wiedzieli, ile to będzie kosztowało. Natomiast po oczywiście zrobieniu szczegółowego projektu technicznego można zrobić bilans sprzętu i uwzględnić ten sprzęt, który już posiadamy, plus to, co trzeba ewentualnie dokupić. Rzecz jasna, nie ma potrzeby, żeby wszystko kupować naraz. Można to robić stopniowo.
No tak jest, oczywiście to bardzo, bardzo słuszna uwaga, która my nie powinniśmy poszukiwać globalnych kosztów po to, aby nas one przeraziły, ale raczej sposobu na to, aby to przedsięwzięcie jednak zostało zrealizowane, bo chyba jego potrzeby nikt nie kwestionuje. Czy są pytania? Nie widzę, bardzo dziękuję. W związku z tym zamykam 5. punkt porządku obrad. Dziękuję bardzo panom dyrektorom, bardzo dziękuję panu dyrektorowi Andrzejowi Gruzie, panu Piotrowi Wesołowskiemu oraz panu dyrektorowi Tomaszowi Borońskiemu. Serdecznie dziękujemy i życzymy sukcesów, aby jak najszybciej ten projekt został zrealizowany i żebyśmy mogli rozmawiać o rozpoczęciu tej inwestycji. Dziękuję bardzo. 6. punkt porządku obrad. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015-2016. W tym o wynikach egzaminów zewnętrznych. Druk numer 243. Szanowni państwo, otrzymaliśmy te materiały, które zostały sporządzone przez Wydział Oświaty, oczywiście przy udziale wszystkich placówek oświatowych na terenie powiatu, dla których powiat jest organem prowadzącym. Bardzo proszę, gościmy dzisiaj przedstawicieli Wydziału Oświaty, panią Olgę Wileńską oraz pana Grzegorza Boruca. Bardzo proszę o zaprezentowanie. Wcześniej chce zabrać głos pan starosta Adam Łosan. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, pani Olga Wileńska jest naszym nowym pracownikiem Wydziału Oświaty. Pracuje parę tygodni. To jest jej pierwsze wystąpienie. Chciałem przedstawić panią Wileńską. Jest w tej chwili na umowie na zastępstwo pani Filipiak, która wzięła urlop wychowawczy. W dalszym ciągu nie mamy naczelnika Wydziału Oświaty. Kolejny konkurs został rozpisany. To tyle tytułem wstępu, ponieważ pani pierwszy raz może się państwu zaprezentować. I uzupełniająco, że w materiałach, które państwo dostali na sesję, była realizacja zadań oświatowych w powiecie wołomińskim w roku 15-16, a dzisiaj dostali Państwo uzupełniający materiał dotyczących liceum ogólnokształcących. Przepraszam, że tak wyszło, mówię, brak naczelnika. Trzeba było w komputerze pani naczelnik odszukać te materiały, które były przygotowane i dlatego dopiero dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, bardzo proszę o krótką prezentację informacji.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w materiałach, które Państwo macie, jest w pigułce podane koszty, dotacje, subwencje. Ja tylko chciałam powiedzieć, że odsłuchałam sesję z zeszłego roku, gdzie Państwu brakowało informacji. To jest jakby pierwszy raz w sprawozdaniu o tym, jaka liczba dzieci przychodzi, jaka liczba uczniów kończy. Jak to się kończy, czyli czy podchodzą do egzaminów z kwalifikacji. I tak postarałam się to w miarę czytelnie zrobić. No wiem. Może. I co jeszcze chciałam powiedzieć. Wydatki, które są na stronie 15, bo pan przewodniczący bardzo mnie prosił, żebym streszczała się z wypowiedzią, to wydatki w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Chciałam powiedzieć, że są dlatego w takiej wysokości, ponieważ po pierwsze w szkole tej jest mała liczba uczniów. Trzy nauczycielki są w ciąży, więc jakby podwójnie było płacone. Jest 7 uczniów z nauczaniem indywidualnym, to też są koszty i podwójne koszty to są 2 urlopy na podratowanie zdrowia, czyli no, bije to ewidentnie w budżet szkoły. Subwencja jest zestawiona razem z wydatkami. Wydatki w skali roku na ucznia, wydatki miesięczne na jednego ucznia i pozwoliłam sobie dołączyć popularnie zwane EWD, czyli edukacyjna wartość dodana, żebyście Państwo mieli też porównanie, jeśli chodzi o poziom egzaminów zarówno w części humanistycznej i matematycznej. Również w tym sprawozdaniu poprosiłam dyrektorów, żeby napisali, co ich szkoły osiągnęły, ponieważ oni są najbardziej zorientowani, w jakich konkursach biorą udział i jakie jest zapotrzebowanie na te konkursy. W sprawozdaniu macie Państwo również przedstawione na przestrzeni 4 lat w danej szkole, ilu jest nauczycieli zgodnie z awansem zawodowym, czyli stażyści, kontraktowi, mianowani bądź dyplomowani. Sprawozdanie kończy się w zasadzie szkołami specjalnymi. Tutaj jest liczba dzieci, która przez ostatnie 3 lata korzystała z tego systemu edukacji, jak również informacje macie Państwo, ile awansów zawodowych, czyli organ prowadzący, dla których są przede wszystkim egzaminy w starostwie powiatowym, bodajże 7 nauczycieli zmieniło swój status kontraktowego na mianowanego. I na końcu sprawozdania są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dla których organem prowadzącym jest powiat, gdzie macie Państwo również przedstawione ilość nauczycieli ze względu na awans zawodowy. Ja jeżeli mogłabym coś jeszcze uzupełnić, to proszę o pytania, bo bardzo byłam proszona, żeby to krótko i sprawnie przedstawić. Dziękuję.
Bardzo Dziękuję. Rzeczywiście była to syntetyczna i bardzo, bardzo dobra prezentacja, ale oczywiście pewnie byłaby zbyt syntetyczna, gdyby nie to, że otrzymaliśmy naprawdę bardzo dobrze opracowaną informację, jak również prezentację. Szanowni Państwo, czy w związku z przedłożoną informacją Państwo radni mają pytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pani Magdalena Suchenek.
Ja chciałam zapytać, na stronie czwartej, tam chyba jest literówka odnośnie zespołu szkół w Wołominie. W 2013-2014 roku jest liczba uczniów 281 i jeden oddział. To chyba coś jest tam nie tak.
Proszę pani, powiem szczerze, że tą liczbę dzieci wzięłam ze sprawozdania z zeszłego roku, bo...
I jeden oddział?
To jest, być może jest to błąd, przepraszam, mogę to jeszcze sprawdzić, ale poprawię to.
Pewnie około 12 oddziałów.
Tak.
I chciałabym jeszcze zapytać, jak... chodzi mi o stronę 15. Jeżeli chodzi o szkoły specjalne, Ostrówek Marki. Jeżeli subwencja jest nawet większa w Ostrówku niż koszt utrzymania, a w Markach jest zupełnie co innego. Subwencja jest tylko 1600 zł, a koszt utrzymania prawie 3,5 tysiąca. Jak to można wyjaśnić?
Można to wyjaśnić po pierwsze liczbą dzieci i przypisanymi do tego wagami, które są w metryce określane przez ministerstwo i myślę, że to jest najprostsze wytłumaczenie.
Proszę włączyć mikrofon.
W Ostrówku jest subwencja 3483 zł, a w Markach na jedno dziecko 1635. Tak, subwencja.
Może ja wyjaśnię, jeżeli można. Szkoła w Markach nie ma głęboko upośledzonych dzieci. Szkoła to jest inny współczynnik, inny przelicznik. Inna waga, że tak powiem, na jednego ucznia. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę w Wołominie i w Ostrówku, tam są dzieci bardzo głęboko upośledzone, na które po prostu przyznawane są dużo większe pieniądze.
Czy pani radna jest chciałaby
tak, dziękuję.
Kontynuować? Dziękuję bardzo. Ja mam tylko taką prośbę, ponieważ te materiały, które otrzymaliśmy, one są naprawdę bardzo czytelnie i bardzo ładnie opracowane. Natomiast jeżeli już mają coś wnieść, to mi brakuje tak naprawdę takiej analizy porównawczej. Oczywiście ona jest tutaj zawarta, ale jednak porównywanie tylko do województwa to jest troszeczkę za mało i tylko w takim ujęciu procentowym. Znaczy, ja bym w ujęciu dotyczącym poszczególnych przedmiotów i to też, o ile zdołałem zauważyć, nie wszystkich przedmiotów. Pewnie nie w każdym przedmiocie udało się dane porównawcze zdobyć. Ja myślę, że wiedzę na temat kondycji naszej oświaty można będzie taką rzetelną zdobyć, tylko porównując się z innymi powiatami, z województwem, ze średnią krajową. Uprzejmie bym sugerował, że jeżeli byłoby to możliwe, aby w kolejnym roku tego rodzaju analiza porównawcza się pojawiła, to pewnie by nam wszystkim trochę więcej wiedzy dało. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nikt się już do głosu nie zgłasza, bardzo dziękuję pani Oldze Wileńskiej, dziękuję także panu Grzegorzowi Borusowi i panu staroście za przedstawienie informacji. Zamykam 6. punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Pan starosta poinformował, że projekt uchwały zaprezentuje pan Stanisław Szczepański. Zapraszam pana, bardzo proszę. Ja tylko dla porządku podam państwu informację, że projekt uchwały odpisany w druku nr 233 był pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansową oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada od roku 2011 obowiązek na powiat usuwanie, holowanie, parkowanie pojazdów z dróg. Są to pojazdy porzucone, czasami gdzieś tam zaparkowane na zakazie parkowania, a także w przypadku nietrzeźwego kierowcy. A tych przypadków jest najwięcej. Jeżeli kierowca nietrzeźwy, nie ma komu przekazać tego pojazdu, to taki pojazd jest, policja wzywa holownik i oczywiście jest odstawiany na wyznaczony parking, z którym mamy podpisaną umowę. Minister Finansów w drodze obwieszczenia co roku ustala stawki za holowanie, parkowanie tych pojazdów. W związku z powyższym, że jest to zadanie powiatu, Rada Powiatu, byłoby zasadne, żeby podjęła uchwałę o przyjęciu wysokości tych stawek. Są to stawki zgodne z obwieszczeniem ministra finansów. Dziękuję.
Bardzo serdecznie panu dziękujemy za przedłożoną informację. Szanowni państwo, a propos tego i innych projektów uchwały, uwaga natury technicznej. Otóż nasza ustawa o samorządzie powiatowym została, tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2016 roku pod pozycją 814. Pierwsza zmiana po opublikowaniu tekstu jednolitego została opublikowana 7 października. I tutaj jest powód i wyjaśnienie tego, że w niektórych projektach uchwały pojawia się ta fraza z późniejszymi zmianami, w innej zaś ich nie ma. Oczywiście w każdym projekcie uchwały, w każdej uchwale podjętej przez Radę, ta fraza musi się, czy powinna się znaleźć, bo to trudno powiedzieć, czy to jest taki poważny błąd prawny. W każdym razie powód jest taki, że niektóre projekty uchwał były tworzone przed 7 października, inne po 7 października i stąd też ta różnica. Proszę, abyście państwo kwestie te zechcieli uwzględnić, a Biuro Rady proszę o naniesienie, o dopilnowanie, aby stosowne poprawki zostały już w podjętych uchwałach uwzględnione. Kto z państwa radnych w związku z projektem uchwały opisanym w druku nr 233 chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały opisanej w druku nr 233? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję państwa, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 7 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez powiat wołomiński. Druk nr 236. Projekt uchwały zaprezentuje pan starosta. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. No to jest działka przy ulicy Ogrodowej. Nie jest ona duża, bo 168 metrów kwadratowych. Nabycie od gminy Wołomin. Ona jest niezbędna do tego, żeby można było zmodernizować bibliotekę publiczną powiatu wołomińskiego, dlatego też jest ona niezbędna na parking. Dlatego tutaj musimy jakby przyjąć tą darowiznę. Tak.
Bardzo dziękuję panu staroście. Państwa radnych informuję, że projekt uchwały opisany w druku numer 236 uzyskał jednomyślne, pozytywne opinie Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję państwa, że większością 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 8 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, druk numer 238. Bardzo proszę, pani dyrektor Agata Rzędzian.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, pozwolę sobie zaprezentować krótką prezentację na temat projektu Nowe Horyzonty. Jest to w ramach również działań informacyjnych, projektowych. W ramach programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 został rozpisany nabór pozakonkursowy dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, czyli dla powiatowych centrów pomocy rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich pod nazwą Nowe Horyzonty. Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został procedowany do przyznania dofinansowania. Beneficjentem projektu jest powiat wołomiński, realizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Uczestnikami projektu są mieszkanki i mieszkańcy powiatu wołomińskiego, którzy są z grupy ryzyka, czyli zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czas realizacji projektu jest od 1 października obecnego roku, czyli 2016, do 31 lipca 2018. Projekt trwa 22 miesiące. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego. W ramach celów szczegółowych, które zostaną ukierunkowane na podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu, które poprzez wzmocnienie działaniami w zakresie kompetencji życiowych i w ramach indywidualnego poradnictwa mają prowadzić do wzrostu zdolności w podjęciu zatrudnienia i jego utrzymaniu. Uczestnicy projektu, jest to 55 osób, muszą spełniać następujące kryteria: mieszkać na terenie powiatu wołomińskiego, zaliczać się do jednej z kategorii, którą wybraliśmy w ramach projektu. Są to osoby z niepełnosprawnością w wieku od 25 do 35 lat, grupa docelowa 11 osób, osoby przebywające w pieczy zastępczej w wieku od 15 lat, jest to 26 osób, oraz osoby opuszczające pieczę zastępczą w wieku od 18 do 25 lat, 18 osób, oraz korzystają ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach wsparcia w projekcie jest zaprojektowana ścieżka reintegracji oraz usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Całkowita wartość projektu 100% to jest 765 346 zł 18 groszy, z czego 80% są to środki unijne, 20% wkładu własnego. Środki na wkład własny są w postaci świadczeń dla rodzin zastępczych, na utrzymanie dzieci w pieczy oraz na świadczenie dla usamodzielnianych. Projekt w 3 latach, rozkład środków finansowych jest proporcjonalny. W pierwszym roku najkrótszy okres, czyli 3-miesięczny, będzie się składał z rekrutacji, dlatego też proporcjonalnie środki są najniższe. Natomiast w kolejnych latach, tam gdzie mamy integrację zawodową, już są znacznie większe środki, dlatego też proporcjonalnie ten budżet jest przedstawiony. Największy jest w 2017 roku, mniejszy w 2018, którym kończymy projekt. Ścieżka, podzieliliśmy projekt na 2 ścieżki. Jedna jest dla wsparcia dla osób pełnoletnich wychowanków oraz dla młodzieży. Będzie składała ona się z treningu kompetencji społecznych i życiowych, ponieważ osoby te mają spore deficyty. Chcemy poprzez przygotowany cykl szkoleń zwiększyć kompetencje. Trening dorosłości, wyjazd survivalowy, trening pracy oraz kursy zawodowe i indywidualne doradztwo prawne, psychologiczne i społeczne. Jeżeli chodzi o drugą ścieżkę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, zaplanowaliśmy trening kompetencji osobistych, trening kompetencji życiowych, zajęcia psychoruchowe, indywidualne doradztwo prawne, psychologiczne, społeczne oraz warsztaty ekonomii społecznej, trening pracy, kursy zawodowe. W projekt zakłada zasadę równości szans, którą będziemy realizować z uwzględnieniem równości szans zarówno dostosowania pomieszczeń bez barier, jak też równość płci, niedyskryminacji i równego dostępu do wsparcia. Trwałość projektu zostanie zapewniona poprzez osiągnięcie wskaźników, zarówno rezultatu, jak i produktu, wykorzystanie nabytej wiedzy, umiejętności, doświadczeń, a także podjęcie aktywności na rynku pracy. Projekt zakłada, że 4 uczestników projektu co najmniej przez 3 miesiące utrzyma zatrudnienie po zakończeniu działań projektowych. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za przedstawioną prezentację. Państwa radnych informuję, że projekt uchwały opisany w druku nr 238 był analizowany przez Komisję Finansową, Komisję Rozwoju Gospodarczego oraz Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej, i wszystkie komisje jednomyślnie pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Szanowni Państwo, czy w związku z przedłożonym projektem uchwały oraz prezentacją ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pan Janusz.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Na początek chciałem pogratulować pani Agacie i myślę, że całemu kierownictwu PCPR-u za pomysł. Rzecz bardzo chwalebna, tego typu projekty dla osób wykluczonych. Nigdy środków za mało. Natomiast moje pytanie dotyczy takich kwestii technicznych. W jaki sposób będziemy dobierać te 55, czy wybierać te 55 osób i w jaki sposób będzie wyglądała praca z tymi osobami? Czy oni będą mieć indywidualnych opiekunów, trenerów, czy będą sami się zgłaszać, jak to technicznie będzie wyglądało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Proces rekrutacji, który już odbędzie się w październiku i listopadzie, zakłada, tak jak wcześniej Państwu wspomniałam, równość szans, z tym, że już projekt ma takie ograniczenia, prawda? Czyli mamy grupę wiekową, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością. Dlaczego tak zakładaliśmy? Dlatego, że po analizie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy uważamy, że ten przedział wiekowy jest najbardziej efektywny, jeżeli chodzi o spełnienie też wskaźników produktu i rezultatu. Nabór będzie otwarty, czyli będą ogłoszenia na stronie, tak jak jest to napisane w projekcie, na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych dostępnych publikatorów. Natomiast mamy już poprzez to, że pracujemy z grupą osób z różnymi dysfunkcjami, mamy też taki celowany nabór, czyli podczas, jak osoby odwiedzają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, mówimy, że będzie taki projekt i zachęcamy do uczestnictwa. Więc to są takie wielokierunkowe drogi dotarcia do potencjalnych uczestników. Jeżeli chodzi o grupę kolejną, czyli pełnoletnich wychowanków, pieczy zastępczej oraz osoby młodociane, to już tą grupę mamy jak gdyby zamkniętą, jeżeli chodzi o opis tej grupy. Natomiast nabór też jest poprzez informacje, poprzez rozmowy. Kolejne pytanie, kto będzie opiekował się grupą? Są osoby w projekcie zatrudnione w ramach dodatków, są to pracownicy socjalni i te osoby mają poprzez pewien rozkład uczestników i spisanie kontraktu socjalnego, czyli jest to taka umowa z uczestnikiem, czuwać nad realizacją tego projektu.
Bardzo dziękuję. Zanim zadam pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos, to ja jednak mimo wszystko czuję się w obowiązku, żeby trochę polemicznie do tego komentarza przez pana radnego sformułowanego. Tam padła taka bardzo efektowna fraza, że środków na wykluczonych nigdy mało. Ja uważam, że no akurat chyba na wykluczonych i na każdy inny cel trzeba tyle, co należy, bo zbyt wiele środków może doprowadzić do tego, że inne procesy też negatywne mogą się rozpocząć, na przykład taki proces ubezwłasnowolnienia się czy uzależnienia od pomocy, bo z takim zjawiskiem też często miałem do czynienia, ale rozumiem, że tu chodziło o pan radny, zapewne się z tym, co przed chwilą powiedziałem, też zgadza. Chyba, że... O, dobrze, proszę.
Nie zamierzam polemizować z panem przewodniczącym. Chciałem po prostu tak miękko, ładnie wejść w temat zadania pytania po prostu.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Dziękuję bardzo. W związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Druk numer 238. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. No, szybko liczymy. Informuję Państwa, że w głosowaniu wzięło udział 26 radnych, większością 26 głosów za. Przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Zamykam 9. punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 17/196 łamane przez 2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku, druk nr 239, także pani dyrektor Agata Rzędzian. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, w marcu 2016 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały przyznane Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wówczas były określone limity na rehabilitację zawodową, którą to zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy i na rehabilitację społeczną, które zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. W dniu 5 października do PCPR-u wpłynęła informacja z Powiatowego Urzędu Pracy, że w ramach przyznanego limitu kwota 80 tysięcy zostanie niewykorzystana na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Natomiast jeżeli chodzi o zadania z rehabilitacji społecznej, my jesteśmy zawsze w tak zwanym niedomiarze, czyli mamy więcej wniosków złożonych i większe zapotrzebowanie niż to wynika ze środków, które corocznie uzyskujemy na realizację tych zadań. Dlatego też prosimy o procedowanie przesunięcia tych środków na rzecz zadań z rehabilitacji społecznej, żeby mogły być wykorzystane w ramach środków przyznanych samorządom. Dlatego też stosowna przygotowana uchwała. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy pani dyrektor. Informuję państwa, że projekt uchwały został pozytywnie i jednomyślnie zaopiniowany przez trzy komisje. Komisję Finansową, Komisję Rozwoju Gospodarczego oraz Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo. Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Proszę o zajęcie miejsc. Będzie nam łatwiej policzyć. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Niemożliwe. Informuję państwa, że większością 25 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 10. punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wołomińskim na lata 2016-2021, druk nr 240. Także zaprezentuje projekt uchwały pani dyrektor Agata Rzędzian. Proszę bardzo.
Szanowna Rado, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy opracowanie, jak też realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych powiatowy program na rzecz działań osób niepełnosprawnych. Dlatego też, który w swoim zakresie ma zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Dlatego też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało projekt nowego programu i przedkłada go w celu uchwalenia.
Chciałabym Państwu zaprezentować krótką prezentację, co braliśmy pod uwagę, jeżeli chodzi o przygotowanie projektu uchwały. Wyszliśmy od diagnozy i tak, jeżeli chodzi o informacje dotyczące osób niepełnosprawnych, które są na terenie powiatu wołomińskiego, braliśmy dane ze spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku. Chciałabym tylko zaznaczyć, że ten spis nie był, były to informacje dobrowolne składane. Do tej pory nie mamy spisu powszechnego, który by bazował na danych rzeczywistych. Natomiast z tych informacji wynika, że ogółem na terenie powiatu jest około 15 tysięcy osób niepełnosprawnych, w tym prawnie i biologicznie. I mniej więcej odsetek, który jest szacowany na całą populację w kraju, około 12-14% osób niepełnosprawnych u nas podobnie się przedstawia. Jeżeli chodzi o osoby prawne z terenu powiatu wołomińskiego, z wyżej wymienionego spisu powszechnego wynika, że najwięcej osób ogółem mamy ze stopniem umiarkowanym, kolejno lekki i znaczny stopień niepełnosprawności. Sytuacja osób w wieku do lat 15 z orzeczeniem o niepełnosprawności na podstawie wyżej wymienionego spisu jest mniej więcej około 664 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Natomiast teraz przedstawiam Państwu dane rzeczywiste, które pochodzą z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie i z danych tych wynika, że jeżeli chodzi o osoby dorosłe, najwięcej mamy osób orzeczonych, jeżeli chodzi o choroby wynikające z upośledzenia narządu ruchu i co rok wzrastają wydawane orzeczenia. Kolejną grupą są to choroby układu oddechowego i krążenia. Wynika to na pewno z danych epidemiologicznych również ta dana. Kolejne to schorzenia neurologiczne i inne schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne. To wynika na pewno też, że bierzemy pod uwagę grupę osób dorosłych. Jeżeli chodzi o grupę dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia, tendencje również są wzrostowe, z tym, że główne nakierowanie mamy na choroby neurologiczne i choroby wynikające z całościowych zaburzeń rozwojowych. W poprzedniej perspektywie w ramach realizowanego projektu Okno na Świat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonało takie badanie, program badawczy i z tego programu w wyniku raportu z badań ilościowych i jakościowych przygotowaliśmy takie zestawienie najważniejszych problemów życiowych, które sygnalizowały osoby niepełnosprawne i z wykresu wynika, że największe problemy wynikają z barier transportowych w poruszaniu się i architektonicznych. Kolejne to są trudności finansowe, jak też i dostępność i jakość do ochrony zdrowia. Rynek pracy już ma znacznie mniejszy odsetek, jak też i dostęp do rehabilitacji. W miarę pozytywnym zjawiskiem jest to, że stereotypy i nietolerancja są na ostatniej pozycji. Jeżeli chodzi o rynek pracy, patrzyłam na dane liczbowe, gdzie te dane nam maleją, natomiast odsetek ogółu, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne na tle ogółu bezrobotnych, ma tendencję wzrostową i jest to jeden z problemów, które w naszym projekcie, na które zwróciliśmy uwagę. Mamy dosyć dobrze rozwiązane zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia. Mamy na swoim terenie domy pomocy, mamy środowiskowe domy samopomocy, mamy warsztat terapii zajęciowej, poradnie psychologiczne, pedagogiczne, placówki edukacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Także infrastrukturę dosyć mamy dobrze rozbudowaną, ale potrzeby nadal istnieją. W kolejnym etapie powiem, w którym miejscu. Cel główny programu zakłada poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnych i ich rodzin, którzy zamieszkują powiat wołomiński, oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością. Założyliśmy w programie cztery najważniejsze cele strategiczne, jak zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym powiatu oraz podniesienie poziomu świadomości społecznej w obszarze niepełnosprawności, tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie współpracy wszystkich podmiotów, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu wołomińskiego. W pierwszym celu strategicznym pozwoliłam sobie wybrać najważniejsze zadania do realizacji, które były zgłaszane i podejmowane w ramach konsultacji. Jest to świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób chorych i niepełnosprawnych, organizacja wsparcia środowiskowego, organizacja grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, likwidacja barier w miejscach użyteczności publicznej, stworzenie platformy informacyjnej, która by dotyczyła dostępnej pomocy dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie liczby środków transportu publicznego, który byłby dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, ale nie tylko, z różnymi dysfunkcjami, oraz wieloaspektowe wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych, począwszy od etapu diagnozy urodzenia dziecka z niepełnosprawnością. W drugim celu strategicznym zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym powiatu oraz podniesieniu poziomu świadomości społecznej w obszarze niepełnosprawności zwróciliśmy uwagę na promowanie wolontariatu, szkolenie opiekunów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, a także likwidację barier w miejscach użyteczności publicznej. Trzeci cel strategiczny, jedno z ważniejszych zadań, powinna być prowadzona kampania informacyjna dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych, pozyskiwania nowych i ochrona istniejących miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, jak też organizacja praktyk, staży i potencjalnych pracodawców, realizacja projektów, które by dotyczyły aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Czwarty cel strategiczny, jedne z ważniejszych zadań, to jest właśnie utworzenie platformy w celu efektywniejszych działań instytucji i podmiotów, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością. Kontynuacja współpracy z trzecim sektorem i wolontariatem, w tym tworzenie różnego rodzaju partnerstw, jak też zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet gmin, z Funduszu Pracy, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z funduszy unijnych i innych programów krajowych i zagranicznych. Koordynatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które poprzez gromadzenie danych oraz analizę będzie czuwało nad przebiegiem realizacji programu. Będzie można wyłapywać ewentualne nieprawidłowości w jego realizacji i wprowadzać niezbędne korekty. Ewaluacja programu nastąpi na podstawie osiągniętych wskaźników i w oparciu o informacje, które będą przedstawiane przez realizatorów poszczególnych działań w ramach sprawozdań rocznych. I roczne sprawozdanie z realizacji programu będzie składane do Rady Powiatu przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę prezentację. Informuję Państwa radnych, że projekt uchwały opisany w druku nr 240 został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Janusz Czarnogórski.
Już może bez wstępu tym razem. Dziękuję, panie przewodniczący. Mam pytanie do pani Agaty Szędziel odnośnie kierunków działania i instytucji, z którymi możemy przy realizacji tego programu współpracować. Czy nie warto byłoby inaczej? Czy nie widzi pani zagrożenia, że kierunki działania dosyć szczegółowo i bardzo, bardzo fajnie opisane, niektóre z nich nie zostaną zrealizowane, chociaż mamy bardzo duże bogactwo instytucji, które chyba tam 25 naliczyłem, plus jeszcze samorządy, które mogą w tym uczestniczyć. Czy nie warto było pokusić się, żeby do tego spróbować jeszcze dopasować niektóre z tych organizacji, instytucji, które mogłyby się tymi z tych kierunków zająć w ten sposób? Tak, żeby nie zostały żadne bez realizacji. Dziękuję.
Chętnie odpowiem na to pytanie. Sama się zastanawiałam, ponieważ jestem autorem wielu projektów i zazwyczaj jest wskazywanie realizatorów poszczególnych zadań. Tutaj ze względu na to, że jak patrzyłam na też sprawozdania z lat ubiegłych, takie precyzyjne wskazywanie daje bezpieczeństwo realizacji. Natomiast czasami też może wpływać poprzez to, że jest to program powiatowy, a skierowany jest do różnych realizatorów, czyli gmin, podmiotów społecznych. Nie chcieliśmy narzucać, natomiast każdy mógłby odnaleźć się w realizacji w ramach swoich możliwości i określiliśmy wskaźniki, poprzez które na które będziemy zwracać uwagę, czy poszczególne cele strategiczne, jak też zadania zostały zrealizowane. Natomiast była to taka zmiana konstrukcji, żeby nie przydzielać, bo różnie to bywa, a dać pewną taką inwencję i kreatywność podmiotom, które są wskazane, które mogłyby po prostu te działania poszczególne realizować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę.
Ja mam do pani pytanie, podobne do pytania kolegi, ale bardziej dotyczące współpracy z gminami i chodzi mi o tabelkę numer 10, gdzie pani przedstawiła wsparcie osób niepełnosprawnych przez OPS-y gminne. Natomiast wiele tu rubryk jest pustych. Ja nie wiem, czy to jest brak informacji z gminy, czy te gminy po prostu takiego wsparcia nie prowadzą, jedynie czekają na, żeby powiat, ewentualnie inne instytucje wykonały zadanie, natomiast same po prostu się tym nie zajmują. Czy mogłaby pani sprecyzować, czy to jest tylko brak informacji ze strony gmin, czy to jest brak działań ze strony OPS-ów gminnych? Dziękuję.
Brak niestety informacji, która do nas nie napłynęła, projekt był procedowany, natomiast gminy realizują, ponieważ realizują poprzez nawet i świadczenia, prawda? Każda z osób z niepełnosprawnością może o takie świadczenia się ubiegać, natomiast nie uzyskaliśmy informacji i dlatego, natomiast gminy realizują poszczególne zadania.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wołomińskim na lata 2016-2021 opisanego w druku numer 240? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję państwa, że większością 25 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Szanowni państwo, ponieważ już zbliża się koniec drugiej godziny naszych obrad, choćby po to, aby przewietrzyć salę i nasze głowy, zarządzam kwadrans przerwy. Dziękuję bardzo.